Zapraszamy na serwis informacyjny w Radio Maryja.
Finlandia już oficjalnie jest w NATO, a jej flaga powiewa przed kwaterą główną sojuszu w Brukseli.
Uroczyste przyjęcie neutralnego dotąd kraju do NATO odbyło się w belgijskiej stolicy podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw sojuszu. Historyczną decyzję ogłosił szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken po tym, jak otrzymał protokoły akcesyjne.
Możemy ogłosić, że Finlandia jest 31. krajem członkowskim NATO.
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zauważył, że rosyjski przywódca chciał raz na zawsze zamknąć drzwi NATO, a osiągnął odwrotny cel do zamierzonego. Finlandia ma teraz najsilniejszych sojuszników na świecie, podkreślił Stoltenberg.
Fakt dołączenia Finlandii do organizacji Paktu Północnoatlantyckiego z dużym zadowoleniem przyjął prezydent Andrzej Duda. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zwrócił uwagę, że Finlandia staje się silnym ogniwem wschodniej flanki NATO. Dodał, że kraj ten słynie z silnego lotnictwa, artylerii, licznych, bardzo dobrze przeszkolonych rezerw.
Mamy z czego się cieszyć, także w wymiarze nie tylko politycznym, bo to jest potwierdzenie jedności państw podobnie myślących, potwierdzenie atrakcyjności Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie mniejszej niż wtedy, kiedy on powstawał, ale rzeczywiście to jest też bardzo dobry, że tak powiem, nabytek, wzmocnienie, jeśli chodzi o siłę zarówno odstraszania, jak i obrony.
Finlandia została przyjęta do NATO w ramach najszybszej procedury ratyfikacyjnej w historii, trwającej 273 dni. Odpowiedni wniosek władze w Helsinkach zgłosiły w maju ubiegłego roku. Sąsiednia Szwecja również go złożyła, ale jej proces akcesyjny wciąż trwa.
NATO to największy na świecie sojusz wojskowy, założony przez Stany Zjednoczone i 11 innych krajów po II wojnie światowej.
Relacje polsko-ukraińskie, bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza będą tematami rozmów prezydentów Polski i Ukrainy, poinformował o tym szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy w środę do naszego kraju przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski wraz z małżonką. Będzie to pierwsza oficjalna wizyta ukraińskiego przywódcy w Polsce od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Marcin Przydacz poinformował, że po oficjalnym powitaniu przewidziane są rozmowy polityczne w Pałacu Prezydenckim, a następnie rozmowy delegacji.
Temat polityki bezpieczeństwa będzie dominował te rozmowy, ale chcemy, aby dotyczyły także innych ważnych tematów z perspektywy interesu państwa polskiego, bezpieczeństwa państwa polskiego, ale także interesu współpracy gospodarczej. Chcemy, aby te rozmowy prowadzić w duchu myślenia o przyszłości, pewnego projektowania rzeczywistości, co może się wydarzyć także w tej współpracy gospodarczej dziś i na przyszłość, także i w kontekście tego, jak będzie Ukraina wyglądała po wojnie. Rozmowy będą dotyczyły oczywiście dalszego dialogu politycznego, ale będą także dotyczyły tych kwestii, które przez wiele ostatnich lat były kwestiami drażliwymi w relacjach polsko-ukraińskich. Mówię tutaj oczywiście o kwestiach historycznych.
Z prezydentem Zełenskim rozmawiać ma także premier Mateusz Morawiecki. Natomiast wieczorem o godzinie 18 na Zamku Królewskim w Warszawie planowane jest wspólne wystąpienie o charakterze publicznym prezydentów Polski i Ukrainy.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że ten punkt wizyty zostanie zrealizowane na prośbę strony ukraińskiej. Marcin Przydacz spodziewa się, że usłyszymy m.in. słowa podziękowań dla polskich władz i naszych rodaków oraz oczekiwań dalszego wsparcia.
Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Więcej na ten temat Piotr Brzezina.
Świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Jego wysokość będzie powiązana z rentą socjalną, która aktualnie wynosi przeszło 1588 zł miesięcznie brutto. Świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 50% do 200% renty socjalnej, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Wiceminister rodziny Paweł Wdówik wskazał, że nowe świadczenie stanowi upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnością.
To przeniesienie na osobę z niepełnosprawnością decyzyjności, przeniesienie na nią wszystkich świadczeń pokazuje, jak bardzo ważne jest, żeby nie tworzyć takiej zależności między rodzicem a dzieckiem z niepełnosprawnością, która czasem trwa dziesiątki lat i my jesteśmy tym rządem, który chce rzeczywiście pomóc osobom z niepełnosprawnością w uzyskaniu niezależności.
Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że rząd PiS od początku przykładał dużą wagę do kwestii wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
Podniesienie poziomu środków przeznaczanych na osoby z niepełnosprawnościami z 15,5 miliarda w 2015 roku do ponad 40 miliardów chyba też mówi dużo o naszych priorytetach.
Według rządowych szacunków do świadczenia wspierającego uprawnionych będzie w sumie około 500 000 osób z niepełnosprawnością, a koszt tego wsparcia wyniesie 3,5 miliarda złotych.
Polska Grupa Energetyczna sfinalizowała zakup spółki PKP Energetyka i zmieniła jej nazwę na PKP Energetyka Kolejowa. Ostateczna cena zakupu firmy wyniosła 1 873 miliony złotych. Dzięki temu PGE uzyskała m.in. dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju.
PKP Energetyka Kolejowa sprzedaje i dostarcza energię klientom trakcyjnym i biznesowym, głównie przedsiębiorstwom kolejowym.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział na konferencji w Warszawie, że odzyskanie kontroli nad spółką to wynik determinacji rządu.
To odpowiedzialność za państwo, odpowiedzialność za dobrze zorganizowany, ale przede wszystkim bezpieczny transport kolejowy. Rządowi, a poprzez rząd, spółką Skarbu Państwa kazało podjąć takie, a nie inne decyzje. Dzisiaj mogę powiedzieć wielkie święto, bo jak powiedziałem, historia zatoczyła koło i PKP Energetyka w pełnej symbiozie ze spółką PKP PLK, ale także i z przewoźnikami kolejowymi będzie można kreować dzięki temu wspólną politykę rozwoju.
Spółka PKP Energetyka w 2015 roku została sprzedana Amerykanom przez rząd Ewy Kopacz. Prywatyzacja wzbudziła wówczas wiele kontrowersji.
Proces odzyskiwania spółki ruszył w grudniu ubiegłego roku. Firma odpowiada obecnie za dystrybucję 4 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie i zatrudnia 4000 osób.
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zgodziła się na przekazanie 600 milionów złotych z rezerwy celowej na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z przeznaczeniem na zakup zboża.
Jednocześnie komisja zgodziła się na zmianę w planie finansowym RARS. Jak wyjaśniła dyrektor generalna Kancelarii Premiera Anna Nałęcz, zmiana dotyczy przeznaczenia kwoty 600 milionów złotych na wydatki.
Uwzględniono przyznanie RARS dodatkowych środków z budżetu państwa z rezerwy celowej w kwocie 600 milionów złotych z przeznaczeniem na realizację zadań agencji związanych z rezerwami strategicznymi, to jest zakup, utrzymanie i inne wydatki, w tym usługi logistyczne. Informuję, że przedłożona zmiana planu finansowego jest zgodna z zapisami artykułu 21 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, to jest nie powoduje zwiększenia zobowiązań RARS ani pogorszenia planowanego wyniku finansowego.
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zgodziła się też na przekazanie 473 tysięcy złotych z rezerwy celowej na zatrudnienie pracowników do całodobowego nadzoru fitosanitarnego na przejściach granicznych z Ukrainą.
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zapowiadał wcześniej, że środki zostaną przeznaczone na skup zbóż, pszenicy i kukurydzy, który ma zostać rozpoczęty 12 kwietnia. Jest to element ustaleń strony rządowej i rolników podczas okrągłego stołu.
Polskie władze z zadowoleniem odnotowują oczyszczenie z zarzutów Angeliki Borys.
Była przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi po 2 latach została uwolniona z aresztu domowego i otrzymała powiadomienie o umorzeniu sprawy.
Sekretarz stanu w KPRM Jan Dziedziczak powiedział, że to była długo oczekiwana i jedyna racjonalna decyzja białoruskiego sądu.
Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą dodał, że zarzuty wobec Angeliki Borys nie miały nic wspólnego z rzeczywistością.
Zarzuty dla pani Angeliki Borys, przypomnę, że była ona sądzona między innymi z kuriozalnego w jej przypadku artykułu propagowania faszyzmu i właśnie narodowych, były od samego początku irracjonalne, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Ten wyrok jest jedynym możliwym, jedynym wyrokiem do zaakceptowania przez stronę polską. Cieszymy się, że on zapadł, a więc prawda zwyciężyła w Wielki Tydzień.
W marcu ubiegłego roku Angelika Borys została wywieziona przez KGB do wsi Hrabiani, gdzie została osadzona w areszcie domowym.
W obronie niesprawiedliwie prześladowanych na Białorusi Polaków w Polsce i innych krajach odbyły się akcje protestu i solidarności.
Wśród osób, które dalej przebywają w białoruskim więzieniu jest m.in. dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut.
Belgijska policja weszła do siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli.
Według informacji portalu Euractiv policja skonfiskowała komputery w związku z oszustwami finansowymi, w które mają być zamieszani pracownicy EPL.
Europoseł Beata Kempa wskazuje, że Europejska Partia Ludowa to ugrupowanie, którego szefem przez kilka lat był Donald Tusk. Przewodniczył on ugrupowaniu od 2019 do 2022 roku.
Stąd też, jak powiedziała polityk Solidarnej Polski, trzeba zadać pytanie zarówno obecnemu szefostwu partii, jak i jej byłemu przewodniczącemu, co mają do powiedzenia w tej sprawie.
Jakiego okresu to dotyczy? Jakich zjawisk, oszustw czy malwersacji? W każdym razie to jest bardzo niepokojące, dlatego że to wskazuje, że instytucje, od których zależą czasami bardzo kluczowe decyzje, mające wpływ na gospodarki 27 państw członkowskich, i to decyzje, które były dla nas zaskakujące, bo biły w podstawy ekonomiczne chociażby naszego państwa, no to dzisiaj powstaje pytanie, kto te decyzje podejmuje i dlaczego jest taka sytuacja w związku z działalnością tej partii, która może wskazywać na bardzo głęboką patologię.
EPL jest najstarszą i największą europejską grupą polityczną.
W specjalnym oświadczeniu partia potwierdziła, że niemieckie i belgijskie służby weszły do siedziby partii. Zapewniła przy tym, że w pełni współpracuje z zaangażowanymi władzami, dostarczając istotnych informacji i dokumentację.
Europejska Partia Ludowa podkreśla, że w związku z trwającym postępowaniem nie będzie szerzej komentowała tej sprawy.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.